Witam Państwa gorąco. Witam. Proszę o zajęcie już miejsc. Witam Państwa gorąco po raz pierwszy w nowym roku na spotkaniu pierwszym właśnie Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jest wiele nowych osób, więc powiem, że klub organizuje spotkania raz w miesiącu, w każdą pierwszą środę miesiąca. Są to spotkania z interesującymi ludźmi i bardzo się cieszę, że zaproszenie pierwsze w tym roku przyjął znany artysta malarz, pan Janusz Lewandowski. Dzisiaj oglądałam wystawę naszego gościa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. W lutym będzie miał znowu autorską wystawę w galerii przy ulicy Mazowieckiej. Witam gorąco środowisko artystyczne na naszym spotkaniu pierwszym w tym roku i spotkaniu ze sztuką. Chciałam powitać dwie panie prezes, które do nas przybyły. Prezes oddziału warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, panią Bożenę Leszczyńską z pieskiem. I panią wiceprezes Urszulę Święcicką. Obydwie panie są artystkami i jeszcze parają się społecznie wszystkim, co można. Utrzymaniem budynku przy Mazowieckiej, żeby dach nie przeciekł, organizacją wystaw. W każdym razie znamy się od lat i przyjaźnim bardzo się cieszę, że panie są. Witam też wszystkich innych artystów, malarzy, rzeźbiarzy, przyjaciół naszego gościa, pana Janusza Lewandowskiego. Chciałam też serdecznie powitać gospodarzy. Witam panią wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a jednocześnie panią dyrektor monitoringu prasy Jolantę Hajdasz, którą państwo widzicie często w telewizji. Nawet wczoraj mówiła o Grodzkim. Komentowała, tak? Witam panią dyrektor Biura Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, panią Bożenkę Dobrzyńską i członka zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Stefana Truszczyńskiego, zapalonego dziennikarza, któremu serdecznie, serdecznie dziękuję osobiście. Stefana Truszczyńskiego. Pokaż się, Stefan. Sławnego dziennikarza i człowieka telewizji niegdyś. W każdym razie bardzo, bardzo nam miło. Januszu, zabierzesz głos najpierw.
Wejści w słowo. Tak, a propos, przywitaj. Proszę. Ja witam wszystkich znajomych, szlachetnych gości, znakomitych. A nie będę wymieniał nazwisk, bo to byłoby długo trwało, ale pragnę przywitać jeszcze jednego człowieka, który tu jest, przyszedł, ale go na razie nie widzę. A on był twórcą mojego filmu, którego tu nie pokażę, bo on jest za długi film. Wybitny reżyser polski, Stefan Szlachtycz. Jest on czy nie ma go? Gdzieś był. A jest, tu siedzi.
Ale ja widziałam w telewizji, znaczy na YouTubie.
Tak, to jest taki film, o tyle jest ten film interesujący, on jest bardzo długi film, że tam on wystąpił, Stefan Szlachtycz, na tym filmie rozmawiał z wybitnym krytykiem francuskim, Michaelem Gibsonem, który już nie żyje. I mało kto wie, kto to był Gibson. Był to wybitny krytyk sztuki amerykański, ale mieszka w Paryżu. I on miał ten zaszczyt, że on, tenże właśnie Gibson, mówi w tym filmie o mojej sztuce. To tylko tyle gwoli przywitania.
Dobrze. Proszę Państwa, Janusz Lewandowski jest znany, nie tylko w Polsce, ale pozwolę sobie przypomnieć w paru zdaniach jego sylwetkę i jego dokonania artystyczne. Janusz Lewandowski jest mazowszaninem, urodził się w Rokiciu pod Płockiem, ukończył najpierw Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Warszawskich Łazienkach, znacie Państwo je, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom zdobył w pracowni Artura Nacht-Samborskiego w 1964 roku i mieszka oraz tworzy w stolicy do dziś. Od czasu ukończenia studiów jest niezwykle aktywny, kreatywny i wciąż czynnie uczestniczy w życiu artystycznym. Brał udział w wielu plenerach i sympozjach. Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne w Polsce, w Niemczech, Holandii, w Wielkiej Brytanii oraz wystawy zbiorowe, a jego obrazy są w zbiorach polskich muzeów i prywatnych kolekcjach w Holandii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Danii. Malarstwo Lewandowskiego jest zwykle kojarzone z polskim symbolizmem i ekspresjonizmem, jednak zarówno w tej formie, jak i w sferze znaczeń wykracza daleko poza konwencją. konwencję sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku. Janusz Lewandowski tak maluje otaczający nas świat Mazowsza, że w każdym z nas potrafi znaleźć strunę wrażliwości, na której grają jego obrazy. Odkrywamy nagle, że nawet zwyczajny krajobraz, zwyczajne trawy, pole czy majaczące na horyzoncie sylwetki są piękne. Są to najczęściej młodzi chłopcy, dziewczęta, pogrążeni w smutku starcy czy zwierzęta. Ekspresję obrazów pogłębia japonizująca kompozycja z uciętymi w kadrze obiektami, asymetrią w kształtowaniu, częstokroć pustej przestrzeni zamkniętej niską linią horyzontu. Obrazy Lewandowskiego cechuje zgaszony, subtelny koloryt i wyrafinowana faktura. Lewandowski nie podąża za modą, maluje to, co mu w duszy gra. Jest również wytrwałym kolorystą, operującym zdyscyplinowaną, stłumioną paletą barwną oraz wyrafinowaną fakturą. Artysta został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, między innymi na 34. Ogólnopolskim Salonie Zimowym Plastyki i Metafora we Współczesnym Malarstwie i Rysunku w Radomiu w 1980 roku. Nagrodą prezydenta Warszawy na wystawie malarstwa i grafiki artystów środowiska warszawskiego w Zachęcie w 1985 roku. Nagrodą artyści w Międzynarodowym Roku Dziecka w Zachęcie w 1979 roku. Nagrodą polsko-japońską imienia Mija Uchi w 1995 roku. Nagrodą imienia Władysława Hasiora w 2011. Nominacją do Nagrody Norwida w 2012. Nagrodą imienia Kazimierza Ostrowskiego w 2017. A w ubiegłym roku, nie, w 2018 otrzymał Order Zasłużony dla Państwa Polskiego i Polskiej Kultury. Proszę Państwa, zanim porozmawiamy sobie z naszym gościem, witam reżysera, pana Wojciechowskiego. Też kręcił film o Januszu Lewandowskim, bo...
Ten film, który teraz Państwo zobaczą, wejdźcie w słowo, ten film, który tu będzie pokazał,
chciałam
to stoi tam autor, reżyser Wojciechowski.
Tak, więc poprosimy teraz o film. Jest to film kręcony w pracowni Janusza Lewandowskiego, tuż przed jego wystawą w Oslo.
Bo ja tutaj pragnę zaakcentować Państwu, że to jest malarstwo. Moje malarstwa to nie są eksperymenty, to nie są jakieś poszukiwania rozchwiane, to nie są jakieś badania, to jest po prostu malarstwo. Ale żeby rozwinąć tę myśl głębiej, to powiem w ten sposób, żeby zdefiniować pewne postawy twórcze, żeby zrozumieć pewne postawy twórcze, to trzeba było w moim pojęciu zdefiniować pojęcie codzienności. Ponieważ bywa tak, że prawda sztuki i prawda życia codziennego czasem do siebie się zbliżają, a nawet łączą. I w związku z tym codzienność nabiera innej skali. Codzienność może mieć wtedy jakąś poświatę. Ja mam takie doznania. To jest moja wypowiedź intymna, prawie że. Nie wiem, czy zrozumiała. Więc to malarstwo, które teraz pokażę, jest moim własnym malarstwem. Ja wiem, że jest jej historia. Moja postawa wobec sztuki jest postawą organiczną, niewydumaną. Moje tematy, moja stylizacja, to nie jest to, że ja sobie coś wykoncypowałem. To się zjawiło od dzieciństwa. Moja postawa jest postawą kreatywną. I nie będę dalej mówił, ponieważ malarstwo, które tu za chwilę pokażę, ono, mam nadzieję, w pełni wyjaśni moją postawę wobec sztuki. I dziękuję bardzo. Ten obraz akurat jest na początku. Nie będę tutaj mówił o tym obrazie szczegółowo. W każdym razie tutaj chciałem stworzyć pewne klimaty, światło, klimat. U mnie w malarstwie nie odrzucam wielu wartości, które są odrzucane przez innych malarzy. Na przykład przez kapistów, który byłem studentem, bądź profesora Akademii Sztuk Pięknych, kapisty profesora Nachta Samborskiego, którzy twierdzili, że istnieje tylko i wyłącznie kolor. kolor, treść nie ma żadnego znaczenia. Ja byłem pryszczaty, byłem kontra tym poglądom, ale profesor to jakoś cenił. I w tym obrazie właśnie skupiłem się, to jest taki obraz cichszy niż które za chwilę pokażę inne, cichutki obraz z nastrojem, z klimatem, z ciszą. Nie będę teraz dalej, to niech Państwo sami to sobie ten obraz otworzą, czy wgłębią się w niego. To było tyle, jeśli chodzi o ten obraz. Tak, tak, tak. To będzie ciężka praca teraz.
Nic nie szkodzi. To praca artysty jest...
Nie, ja wiem, tylko że to będzie...
To jest ciekawa prezentacji.
O, i teraz pokażę obraz koncertowy. A teraz jest, ten obraz jest diametralnie inny od tamtego. Tamten był taki obrazek, no, nazywałem go piosenką, a ten jest pieśnią. To jest dramat. Tytuł tego obrazu, a nam jest ważny tytuł, Thanatos. Thanatos, jak Państwo wiedzą, malarz był powtarzalny wielokrotnie, nie aż tak często. Marczewski Jacek wielokrotnie namalował Thanatosa. To jest mój Thanatos. Też oparty na moim widzeniu świata, na moich doświadczeniach, począwszy od dzieciństwa, aż do moich dzisiejszych dni. Thanatos.
Całość, teraz dojechałem do tych dwóch ludzików. Dobra, to już następne. Dziękuję. Świetnie się kadrował.
Tak?
Tak, to jest w kadrze takim filmowym.
Tutaj też jest obraz z tematem. Temat jest tutaj, ma rolę pierwszorzędną. Lubię tematy mocne, tematy, które są wieloznaczne. Jestem za pan brat z literaturą i z poezją, więc tematy z tej beczki są też wzięte. To jest król Edyp i Antygona. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że to pani Kasia i pan Karol, ale nie, ja akcentuję król Edyp i Antygona w mojej interpretacji.
O czym?
Antygona to wie, co chcę powiedzieć, przecież on oślep. Można już?
Dobrze, tak. Szalenie subtelna ta kolorystyka.
Ale muszę odstawiać to, bo to bym zagnieździł za cieśnie, za bardzo.
O, zmagania artysty z materii.
Zrobiłeś wielką frajdę, że to przyszedłeś. Też tytuł ważny. Upadek Ikara. W mojej interpretacji.
Co tu jest podłożem? To jest jakaś dyta, czy co to jest?
Płyta.
Płyta piśniowa.
Tak. Na płycie mały, ale wielu malarzy malowało. Beksiński tylko i wyłącznie na płytach, tu dla gracz. Tylko na płytach. Płyta nie ma. Znaczy jest różnica między płytą a płótnem, ale czasem bywa płyta wygodna. To z kolei jest obraz, tytuł Wiedźma. Oszczędny, skomponowany wbrew pozorom. To jest reżimowa kompozycja, to jest kompozycja wysublimowana, wyszukana. I ta oszczędność, no i nastrój, który jest dla mnie wartością pierwszorzędną. Wiedźma.
Teraz psa pokazuję. Tak, i znów odjeżdżam do drugiego planu. Piękne.
Już?
Tak.
Dobra. Krzysiak, jak mi powiesz, Krzysiu, że widziałeś takie obrazy gdzieś w galerii, czy podobne, o takim stężeniu klimatów, to ci nie uwierzę.
Najistotniejsze, żeby człowiek oglądający mówił tak do siebie.
Tak, ale
jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Coś jest.
To jest tytuł Próchno. Próchno. Był kiedyś taka wystawa Związku Plastyków na temat twórczości Lutosławskiego. To oczywiście każdy do tego tematu podszedł po swojemu. Ja tak ten temat ująłem. Oczywiście pozornie to jest oddalone od muzyki Lutosławskiego, ale gdzieś pewne klimaty są. Oczywiście to jest trudne przełożenie. Nie będę tego tutaj tłumaczył. W każdym razie to jest tytuł Próchno.
Jeszcze chwileczkę, jeszcze pokażę ten detal po lewej stronie. O, zakończenie tego drewna. Proszę bardzo.
Dobra.
Jest cały obraz.
Też obraz, w którym walczyłem o klimaty, o nastrój, o pewien przekaz literacko-poetycko-malarski. Tytuł Ziemia.
Te jajeczka to jakby zwiastowanie, że coś z nich...
Tak, no ziemia jest różna i posępna, ale rodna jest. Rodna. Jajka wróżą to.
Tak,
a z kolei ścięte drzewa wróżą też coś innego, działalność człowieka.
Tak. To niszczy wszystko i.
Tak.
Proszę bardzo. Piękna ta chmura groźna.
Groźna, tak. Przykład obrazu, na którym pracuję, on nie jest skończony, ale już generalnie to, co chcę powiedzieć, już jest tam zanotowane. Ołtarz ofiarny, ale to jeszcze się może zmienić, pewne tam jakieś elementy w tym obrazie. Zaznaczam, nie jest jeszcze skończony.
Jakieś nawiązanie do spontanu.
To coś takiego, tak.
Pradawnego,
tak.
Miejsca kultu. No,
te klimaty, tak.
Solarnego może?
Tak.
Proszę bardzo.
Dobra.
Szalenie subtelna gama kolorystyczna.
No dla mnie gama to jest wasza rzecz światła. To są bardzo istotne elementy. To byłoby na tyle. Ja ci nic nie popsuję. To jest też z tej mojej parafii obraz, z tych moich klimatów. Płody ziemi. Dalej nie będę komentował. Płody ziemi. Obraz nosi tytuł Szepty. Szepty u mnie się przewija, ten temat się przewija przez wiele lat, ponieważ ja kiedyś stworzyłem sobie taką formułkę do katalogu, że mówię tak, jedni wciąż milczą, inni znowu wrzeszczą, a ja chcę czasem powiedzieć coś szeptem. To są szepty.
Żuczek
sobie idzie, wędruje po takim...
Śliczny kolor, taki jakby jarzył się.
No takie są żuczki, znasz
żuczkę. Tak, to jest świat niezwykle barwny.
Tak.
Motyle, no to wiadomo, motyle żuczki są bardziej takie...
Motyle są za bardzo oczytane, znaczy zaokrane już motyle.
Takie kiczowate.
Kiczowate, to dobrze ująłeś, tak. Panienki malują malarki w motyle.
Tak.
Albo drugi jest taki element zwierzęcy. To kotki. Aha. Też starsi uwielbiają paniom malarki takie sentymentalne malować kotki. Kotek sam w sobie jest bardzo piękną sprawą, ale... Na nas jest banalizowany. To
w Kazimierzu na rynku przynosi kilka kobiet właśnie koty i malowane i robione takie z gałganków.
No tak, znam to. Bywa często w Kazimierzu. A to jest obraz też nieskończony, ale już jest idea, już jest narysowana, sformowana. Jeszcze tytułu nie dałem. No, tytuł można dać dowolny. Wiadomo, że to chodzi o karmicielka na przykład. Karmicielka. Nieskończony obraz.
Też ma klimat, że to niby świnia gardzona, zabijana, zżerana. Coś jest w nim takiego. No, ma też matka.
Mata? Zgadza się. Ta. I to jaka matka?
Czekaj, tak chwilę zostań, świetne masz odbicie w lustrze tam.
Aha, dobrze.
O, to poczekaj chwilę.
Dobrze, Krzysiu?
Takie jest jakieś niesamowite zupełnie. Czekaj, szukam go jeszcze. Mhm. Tak, jeszcze w dół. O, teraz. Ale w tak.
To jeszcze nie koniec tego filmu. To jest maleńka przerwa techniczna.
A teraz obróć się w stronę kamery.
Zaraz będzie dalej.
Zobaczysz, tu odbicie, widzisz tam.
Widzę?
Tak. Takie monochromatyczne jest jak trochę jak ten obraz.
Tak. Krzysiu, ty jesteś...
Takie miękkie, wiesz, takie delikatnie rozmyte jakby. Czyli nie jest to naturalistyczny obraz, twój portret, tylko jakby bardziej malarski przez to.
Dobrze, Krzysiu.
Moja żona fotografuje trochę, to ona na przykład czasem się martwi, że coś tam, wiesz, deszcz albo dłoń ostry. A i czasem jest dużo.
To są perełki czasem. Tak, wiem, o co chodzi.
A to jest Thanatos numer 2. Thanatos mój. Thanatos Lewandowskiego.
Zważ tego rycerza pokażę.
To jest kobieta.
Kobieta. Aha.
Maciaski też malował kobietę. Jak aha. Thanatosa.
Teraz ten facet stoi w kapelusiku.
Tak, no to jest skazany.
Aha. Tak, teraz odjedziemy, żeby pokazać te postaci i to odbicie w tej kałuży. Zrobię oddzielnie to w kałuże. Aha. No to jest rzeczywiście malarstwo, które jest czymś dla mnie zupełnie
nieczynnym. Nie znajdziesz, wybacz mi moją jakość, może jestem zarozumiały, albo co, nie jestem zarozumiały, za skromny. Ale na wystawach, kiedy się oglądam te wystawy non stop, moich kolegów. No to nie ma czegoś tam.
Tak.
Jakieś robią, jakieś pod...
No epigoństwo, naśladownictwo bez przerwy.
Albo te, tak. Ciągle ta grupa pokutuje. Tak zwana grupa.
Aha.
Ciągle to pokutuje, a to są pazgrowy. Nagrody sobie robią, dają. No pobożam się na ten obraz.
Aha.
To jest obraz, no, kilka lat już ma. Tytuł Modlitwa. Też nie będę go komentował, ponieważ nawet nie wypada go komentować. Sam nastrój niech sam za siebie mówi. Tak.
Jedzie?
Tak, do Oslo.
A.
Ja z ciebie popędzałem, Krzysiu, dlatego że we wtorek syn mój odwozi je do ramiarza. A to ramiarz musi mieć swój zapas czasu też. A to jest fortepian. W takim widzeniu wizyjnym. Ktoś grał przed tym pewnie. Nie będę. Fortepian w świetle. Przestrzeni, fortepian. Tak.
To jest niesamowite, że na przykład Azjaci kochają fortepian Chopina. To jest niesamowite.
Tak, rzeczywiście, tak.
Ciągle tak. Azjaci tego Chopina.
Tak.
Dlaczego tak. Akurat?
Mnie też zastanawia, tak.
Prawda?
To pięknie oni świat, ja ci powiem. Tak. Bo ten Chopin to jest, wiesz, wysublimowane, to wiesz, to jest, wiesz... I oni kochają właśnie,
tak.
To jest zastanawiające.
Dobra.
Jeszcze kilka, dwa można, bo trzy.
Dobrze. To parę godzin można.
Nie, już się kończą te.
Ja w międzyczasie tutaj tą cierpiącą twarz, bo też jest fascynująca. O, tej kobiety tu.
A to tylko. Bo on jest daleko do skończenia.
Jest coś już w tym...
Tytuł Salome, nie powiecie, Salome. Ale tak, możesz to zrobić. Gdyby ktoś pytał, czasem trzeba pisać tak zwane biografie do katalogów, to zawsze mam problem z tym, bo to się pisze takie stereotypy. I chętnie bym dał, zamiast tekstu biograficznego, to jest kokon. No to jest moja biografia, tak bym to ujął. Moja biografia, kokon.
Jakaś jest miłość do dziecka, do w ogóle cudu narodzenia.
Tak, dobrze mówisz, Krzysiu.
Coś takiego jest w tym szalenie, to jest poetyckie. Niesamowite to jest obraz, naprawdę. To wielka frajda dla mnie, wiesz, bo rzeczywiście...
Krzysiu, ja ciebie znałem od tej strony, jesteś wrażliwcem. Przecież ja mógłbym kogoś innego zaprosić. Myślę, że znam Antka Krause, to mój kolega serdeczny, jeszcze ze szkoły podstawowej, liceum jeszcze go znam. W jednej klasie z nim byłem.
Ja uwielbiam, cudowny człowiek.
Tak!
Którego strasznie teraz gnębią, bo zrobiło w Smoleńsku. Wszystko tak, wie. Uważa.
Tak, wszystko wie, wszystko
to
wie.
On nie ma prawa swojej telewizji pokazać?
No jak robią film o Potłosie, to dlaczego...
Tak. No właśnie.
Trzy i koniec, albo cztery.
Dobra, ja odsuwam może na kabelek tylko.
Ja uważam, ja jestem. Czujnie, nie wejdę ci w kabel.
Też klimat. Syna mamy,
nie, to jest tytuł tego obrazu Walka Jakuba z aniołem. To jest temat malarski, wielu malowało, Delacroix i wielu innych. To ten temat nie bierze, bo to jest pojęcie bardzo szerokie. Bo to jest moja interpretacja. To może być walka dwóch facetów, ale wolę tytuł Walka Jakuba z aniołem, bo to rozszerza mi fabularnie i literacko całą moją ten obraz.
Moment, myślałem, że to jest powrót syna. No,
też tak, może, też tak wiem.
Przepraszam ojca.
Tak, zgadza się. O, to bardzo piękny temat.
Rembrandta. Piękny.
Ja go widziałem w Ermitażu. Ten obraz wisi ogromny. Piękny.
Tak. Dobra.
Dobra. Z tych dużych formatów. To jest największy format, ale już ostatni, także nie będzie tego problemu z przemieszczaniem się. Jak powiedziałem, wychowałem się na poezji, kocham poezję. Jest wiersz, liryk Mickiewicza o ogromnej mocy nad wodą wielką i czystą. I to była moja inspiracja tym lirykiem.
Że coś jest magicznego w tej łodzi.
No tak.
Żarzy się coś tam. Tak. Jakaś tajemnica jest.
Tak, dobrze mówisz, Krzysiu.
Tak. Piękne teraz te góry.
Już? Jest taki, ty znasz pewnie takiego faceta, fotografik znany, mieszka w Nowym Jorku, nazywa się Czesio Czapliński.
No pewno, Czesia to wszyscy
znają. No, on tu był pracownik, nie robi mi zdjęcia. I proszę ciebie, on zrobi na jesieni, zrobi w łazienkach w tym Pałacu Myśliwieckim. Taki ze mną, taki...
Aha.
Taki...
Oj, to ja przyjdę z kamerą.
No będzie zaproszony, Krzysiu, no co ty też?
Ja się znam z Czesiem, tam Jurek Bończyk, mój przyjaciel, też u niego filmuje, to z tobą to zrobimy na dwie kamery.
Będzie zaproszony, absolutnie, byście mieli to w ogóle nawet, to odmówię nawet. Tak, skoro już te tytuły daję, to jest też popularny temat w malarstwie, Anioł i Tobiasz.
Czyli w sensie ideowi bliski ci jest malczewski.
Bardzo bliski, bardzo bliski. No, lubię malarzy, którzy mają rozszerzoną wizję, rozszerzoną widzenie świata. Nie tylko, że malarstwo, a nie znoszę na przykład tych konstruktywistów albo tych różnych... To się realizuje, mam mniejsze... Już? A. Jeszcze jeden od nas, który idzie też na tę wystawę. Na tej Norwegii. Ja nie jestem pejzażystą jako takim, to jest jakby pejzaż, ale to jest pejzaż mistyczny. To jest rzeka, ale moja rzeka, mistyczna.
To jest jakby refleks tak, to, słońca.
To jest blask od samej rzeki.
Od rzeki, tak, a tam słońce gdzieś jest tak, z góry tak, niewidoczne tak, i tu zgadza, od niego refleks. Zgadza.
No ale ta cisza, ta...
Tak.
Na przestrzeń.
Przestrzenie kochasz, widzę.
O, bardzo, tak, zgadza się, zgadza się.
No piękne, naprawdę.
Jeszcze jeden, Krzysiu. Jeden.
Cię widzę w tym odbiciu, w tym lustrze. To nie jest niesamowity efekt, wiesz? Bo tak z takiej przestrzeni, wiesz, rozmytej, o, pojawiasz się jak duch zupełnie.
Piękny, piękny. Bardzo ładny.
Masz zbliżenie.
Zobacz. Normalnie byś się zrobił czegoś takiego.
Tak.
Gdybyś chciał zrobić ten też. Piękny, piękny, bardzo ładny. Bardzo ładny. Czyli zachowaj to.
Rozmyte, tak. Zresztą jak będziesz chciał, to potem wszystko możesz zobaczyć u mnie na tym ekraniku, puszczę ci sobie.
Dobrze, Krzysiu, dobrze, dobrze, dobrze.
O, a co to jest? Muszka jakaś...
To jest czmiel. To jest lot czmiela. Pejzaż, ale w moim wydaniu. To jest pejzaż no, swoisty, symboliczny. Czmiel.
Wszystko trzyma się niby natury, ale tak... No,
tak. Interpretuję, tak, tak.
Nie to jest jakaś szalenie polityczka interpretacja, bo to jest... No ja nie widziałem jeszcze takiej interpretacji na to.
No, no bo wiesz, niektórzy malują pejzażyści, tak zwani klasyczni, to idą ci pejzaż, siada ci i maluje to, co widzi, wiesz. Krzysiek, ostatni.
Dobra. Tak. I znów wysuwasz się z tej mgły tam.
To się widzę.
Nie, to jest. To lustro to robi ślino nagle.
O. To jest też temat, taki jakby powiedziałbym, wzięty z mitologii. Tytuł Porwanie Europy. Tylko w mojej luźnej interpretacji. On nie jest skończony, zaznaczam. Nie jest skończony.
Interesujące przez to, że taka się wydaje ta Europa zmęczona.
No tak.
Nie, nie.
A nie jest?
Tak. Jak gdyby tak. Bierz mnie.
Bo taka jest.
Co chcesz.
Tak. Tak. Poddają się. Przyjdzie ci, wiesz, wyznawca Allaha i zabierze.
Tak.
A oni będą udawali, że się nic nie stało.
Tak, tak, oczywiście. Tak. Cały czas jest jakiś wiesz, no samobójcze.
Samobójcze, tak.
Wręcz.
Krzysiu, tak, tak. Ostatni mogę?
Ale tu ile chcesz? No przecież to dla mnie frajda, to jest, wiesz.
Ostatni.
Artystów jest tak mało na tym Bożym świecie, że trzeba właśnie, o, starać się formą chociaż cząsteczkę tego przenieść, wiesz, tych wartości.
To jest też obraz w trakcie realizacji, dalekie do skończenia. Tytuł Narcyz. Narcyz.
Tak,
tak. No na polu sobie w kałuży się
przebywa. I co, chciałbyś teraz podsumować?
Tak.
Całość. Proszę bardzo.
No więc jak powiedziałem na początku, że pokazuję malarstwo. Moim zdaniem to jest właśnie malarstwo wzbogacone o dodatkowe wartości czy elementy, a więc fabuła, literatura, poezja. Ja te wartości przeniosłem do działania obrazu. Uważam, że rozszerzam w ten sposób nastroje i klimaty mojego malarstwa. Więcej nie będę mówił, ponieważ komentarz mój jest niezręczny. Niech obrazy mówią same za siebie. Dziękuję bardzo.
Miękkim. Tak,
jeśli Państwo pozwolą, to kilka słów na temat tych obrazów. Ta kolekcja była na wystawie w Norwegii, w Oslo. Niektórych już nie mam, niektórzy tu nawet marszandów, którzy mają moje obrazy. I muszę się pochwalić, że dostałem takie stypendium w związku z tą wystawą w Oslo, ale nie finansowe, tylko zaprosili mnie na miesiąc czasu na daleką północ, na fiordy, na miesiąc czasu. Ja tak przemyślałem i się przestraszyłem. Myślałem, że może dostanę jakieś depresji albo coś takiego. I stchórzyłem, nie pojechałem. Ale to jest w dalszym ciągu to stypendium aktualne. Być może jeszcze tam pojadę. To jeśli chodzi o tę wystawę. Jak Państwo widzieli, ten film jest robiony absolutnie na żywo, żywiołowo. Tam są niektóre sceny nawet niezręczne. Ale w tym jest jakaś prawda tego filmu, że jest to robione na żywo, a nie wyreżyserowane i wymyślone. To tylko tyle a propos tego filmu.
Piękna, duża, dobra wystawa była w Oslo na podstawie tych prac. Właśnie ile prac pojechało, a ile wróciło?
Cztery tam zostały.
Cztery zostały, no to i tak dobrze.
Ale takie, że tak powiem, troszeczkę inna konfiguracja cenowa, że tak.
No właśnie, o to chodzi.
Nie mówmy o tym.
Tak. Bardzo podobał mi się obraz Kokon. Mówiłeś, że to jest właściwie twoja biografia i podkreślasz często, że dzieciństwo jest ogromnie ważne. Powiedz, jak dla ciebie było ważne, bo często podpierasz się dzieciństwem, że wszystko u ciebie wyrosło z dzieciństwa, że wychowałeś się trochę u dziadków na wsi, na Matejce, na Grodgerze, na Chełmońskim. Powiedz, dlaczego dzieciństwo jest takie ważne na podstawie swoich doświadczeń, swojego życia?
Ja się powiem teraz ogólnie, bo mówienie o dzieciństwie, to każdy ma swoje wspomnienia z dzieciństwa. Ja powiem tak ogólnie i bardziej teoretycznie. Jest takie porzekadło popularne bardzo, które brzmi: artystą się nie jest, artystą się bywa. Otóż to porzekadło nie jest prawdziwe. Moim zdaniem artystą się jest od początku, czyli od dzieciństwa. Nie da się tego nauczyć, nie da rady się tego nauczyć. W związku z tym o dzieciństwie nie będę mówił, bo to jest temat rzeka, to jest temat nawet troszeczkę pachnie samograjem, bo można wpaść w pewien sentymentalizm. Natomiast jeśli chodzi o sztukę, jeśli o malarstwo, to powiem w ten sposób, że malarstwo to trudna sprawa. Żeby wyjaśnić pewne tajemnice w malarstwie, to się posłużę cytatem, bo cytaty mają to do siebie, że mówią, cytuje się na ogół ludzi mądrych i znaczących. I cytat wyjaśnia wiele spraw, którymi ja bym nie wyjaśnił. A malarstwo, tajemnica malarstwa nie sposób utylitarny czy praktyczny wyjaśnić. Otóż zacytuję tutaj fragment wiersza Leśmiana. To brzmi w ten sposób. Maleńki fragmencik tego wiersza. Tyś stodołę zbudował w 4 dni, bez mała, ale kto ją stodolił, by czym jest, wiedziała. I od cały cytat. I on dotknął pewne tajemnicy, jeden z tajemnic malowania obrazu. Nie da się, trzeba dociekać istoty rzeczy. Trzeba stodolić. I to ten cytat moim zdaniem załatwia moje wysiłki w wyjaśnianiach tajemnicy malowania obrazu. Tak się odpowiedział okrężnie i nie za bardzo precyzyjnie na temat dzieciństwa.
Ale byś też powiedział o tym, że szukasz prawdy w sztuce, w swoim malarstwie, a nie nowości.
A tak, to jest bardzo ważne pytanie, to jest dla mnie istotne, ponieważ co to jest nowość w sztuce? No, nowości nie ma w sztuce. Nowość jest to, ja już to powiedziałem na wernisażu archidiecezji, tutaj siedzi zresztą kurator tej mojej wystawy, tej archidiecezji. Nowość jest to próba sublimowania i definiowania swojej, definiowania swojej poprzez formę, swojej duchowości. Jeśli ktoś drąży w tym kierunku, idzie w tym kierunku, w sztuce, w obrazie, to będzie nowy. Nie ma dwóch ludzi jednakowych. To jest pojęcie nowości. Natomiast jeśli chodzi o na przykład, no, lubię cytaty, ponieważ cytaty wyręczają moje nieudolne mówienie, a cytaty na zasadzie, powiedzmy, no, przewagi autorytetów mają wielką siłę. Zacytuję tutaj jednego wielkiego malarza niemieckiego, romantyka. Malarz nie powinien malować tylko tego, co widzi przed sobą, ale również i to, co widzi w sobie. Jeśli w sobie nic nie widzi, to niechże zaprzestanie malowania tego, co widzi przed sobą. To powiedział to David Caspar Friedrich. I jak kiedyś powtórzyłem to na plenerze wśród moich koleżanek malarek, to się lekko obraziły. Ale to tak na marginesie. To tyle, jeśli chodzi o...
Podkreślasz, że jesteś jednorodny, czyli tak samo żyjesz, tak samo czujesz i tak samo tworzysz. Może rozszerzysz to pojęcie?
Jednorodność jest rzeczą niezmiernie ważną, tak jak cały świat jest różnorodny, ale generalnie ja nie jestem ani fizykiem, ani filozofem, ani teologiem. Ale moim zdaniem malarz powinien być jednorodny. To nie jest tak, że ja sobie pewnego dnia mówię tak, co by tu namalować, a może to, a może tamto, a takich malarzy jest wielu. Ja mam nakaz od dzieciństwa. W mojej biografii, w mojej jaźni kryje się nakaz malowania w takiej, a nie innej formie. To jest właśnie jednorodność. Jednorodność jest wartością, a nie ułomnością. Poza tym jednorodność daje właśnie pojęcie nowości również. To tyle, jeśli chodzi o tą jednorodność.
Bardzo mi się podobało, jak stwierdziłeś kiedyś, ja płynę, śpiewam, malując chcę wyśpiewać tę piosenkę do końca. Jaką piosenkę?
Aha, no bo ja uważam, że jako malarz twierdzę, że dopuszczam wszystkie możliwe środki wyrazu, a więc dopuszczam i fabułę, i kolor, i kompozycję, i rytmy, i przeżycia, i muzykę jakąś, i poezję. To wszystko wzbogaca obraz, bo są twórcy, którzy tylko, jak powiedziałem tam na tym filmie, uważają, że tylko i wyłącznie liczy się na przykład, to tak awangarda tak zwana, pseudoawangarda twierdzi, że temat sztuce jest w ogóle nieważny. I też się posłużę, jeśli Państwo pozwolą, cytatem. Filozof niepiszący, ale znany, Franz Fischer, kiedyś się stał w dyskusji z takim rozparzonym krytykiem awangardowym ówczesnym, który twierdził, że tylko i wyłącznie się liczy forma, treść nie ma żadnego znaczenia. I Fischer nie mógł go przekonać, tak się spierali. Ale w pewnym momencie Fischer mówi tak, słuchaj, jak umrzesz Pan, to każe wyryć na Twoim nagrobku tyle, czy sama forma bez żadnej treści. No i dyskusja została skończona.
No tak, można malować o niczym, pisać o niczym. A czym dla ciebie jest słowo? Bo tutaj jesteśmy w domu dziennikarza, są na sali dziennikarze. Mamy noblistkę, literatura polska została po raz któryś, trzeci doceniona w świecie. Czy słowo jest w malarstwie ważne? Ale myślę, że poezja, że twoja w ogóle twórczość malarska jest bardzo poetycka.
No z poezją jestem, jak powiedziałem na tym filmie zresztą, tak impulsywnie dosyć, poezja jest dla mnie bardzo ważna. Nie badam swoich mechanizmów, jakie jest przeniknięcie poezji w sensie formalnym do mojego malarstwa. Tak samo jak wszyscy mówią krytycy, że się urodziłem gdzieś tam, na Mazowszu. To jest istotne i nieistotne, ponieważ dlatego na Mazowszu, że wyłapałem nad Wisłą te wszystkie horyzonty, te rytmy pejzażów, lasów nad Wisłą, to w tym sensie to przeniknęło do mojego myślenia o malarstwie. Ale nie jest to, że ja się urodziłem w górach, czy w Mazowszu, czy w Ciechocinku. To nie jest istotne.
Jak oceniasz współczesną sztukę? Może to już nie będzie ostatnie pytanie, bo jeszcze mamy jeden krótki film z Gdańska. Ale odpowiedz najpierw.
Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze będzie krótki film, 10-minutowy. To jest taka sytuacja, że ja dostałem nagrodę dwa lata temu imienia Kazimierza Ostrowskiego. Środowisko Gdańskie mi dało tę nagrodę. Nagroda prestiżowa, bo ogólnopolska, i jeszcze finansowa, i jeszcze w dodatku bogata w inne aspekty. Na przykład zrobili mi film, zrobili wielkie przyjęcie w Spatifie Sobockim i tak dalej, wydali album. I w związku z tym pokażę Państwu ten filmik w związku z nagrodą imienia K.H. Ostrowskiego.
Tak, w 2017 wystawa była w Europejskim Centrum Solidarności. Ten film zrobiony został przez tę instytucję. Króciutki. Tutaj jest.
Zanim namaluję obraz, muszę go widzieć w wyobraźni. Muszę mieć natchnienie. Obraz może w swej fazie końcowej sprowadzić pierwotną wizję w złym kierunku. Zdarza się, że niszczę go. Kiedy byłem młody, 2 lata mieszkałem u dziadków, w małym domku nad rzeką Skrwą. Pewnej nocy zbudziłem się pełen niepokoju. Za oknem w księżycowej poświacie jawiła się łąka. Spojrzałem na siebie i widzę wyrastające z mego ciała włosy. Im więcej włosów, tym większą euforię odczuwałem. I gdy drugi raz spojrzałem przez okno, poczułem zew, aby przez nie wyskoczyć. Wyskoczyłem. Szalałem na łąkach w jakiejś dziwnej szczęśliwości. Po jakimś czasie wróciłem do domu, zasnąłem. Od tamtego czasu sam nie wiem, czy to była jawa, czy sen. U mnie wszystko wzięło się z dzieciństwa. Jest jednorodne. Ja się wychowałem jako dziecko na Grodgerze, na Chełmońskim. Bawiłem się pewnego dnia przy sośnie. Zabawa przeistoczyła się w niezwykłe chwile szczęścia. To było dla mnie mistyczne przeżycie. Trzyma mnie moja wewnętrzna prawda. Nie umiałbym być kimś innym. Jestem jednorodny i w sensie bytu, i w sensie sztuki. Sam nie ilustruję scen biblijnych. To nie jest ilustracja zdarzenia, to jest moja interpretacja prywatna. Temat pomaga mi go sugestywnie prowadzić. Rozchwiały się szumne gałęzie wahadła, snem trącone i wybiła zielona godzina. Wynijdź, lesie, z swej głębi, ty nasz i nie nasz. Czyjaż dusza w twe gałęzie znowu się zapadła? Czyjaż twarz się strumieniom twoim przypomina? Jeszcze moja przed chwilą. już niczyja twarz. Jedni wciąż milczą, inni znowu wrzeszczą, a ja chcę czasem powiedzieć coś szeptem. Bliższa jest mi postawa rysunków naskalnych w Laco i Altamira niż postawa postmodernistów. Tamci pierwsi byli przepełnieni ekspresją, bojaźnią, prawdą, a ci drudzy szukają nowości. Każdy twórca, który przetrwa, to jest ten, który ma jedną twarz. Kobieta jest obdarzona niezwykłą intuicją. Niektórym twórcom komfort psychiczny, bo jest się w kręgu, jest bezpiecznie. To jest bardzo wygodna pozycja i to jest nieszczęście sztuki. Trzyma mnie moja wewnętrzna prawda. Nie umiałbym być kimś innym. Ja noszę się z zamiarem namalowania obrazu, portretu Hioba. To jest antybohater naszych czasów. Żaden współczesny system nie zaakceptuje postawy Hioba wobec rzeczywistości. Polały się łzy me czyste, rzęsiste, na me dzieciństwo sielskie, anielskie, na moją młodość górną i durną, na mój wiek męski, wiek klęski. Polały się łzy me czyste, rzęsiste.
To są moje wnuczki.
Dla mnie największą wartością jest duchowość człowieka, która jest dziś na marginesie. Ludzie, którzy są nadwrażliwi, nieprzystosowani, są najwłaściwsi. Bliscy ideału człowieka, a ci racjonalni, praktyczni, nazywani są psychopatami. Ten model dezintegracji pozytywnej mi odpowiada. Przestrzenią świata jest miłość. Ja po prostu płynę, śpiewam. Malując, chcę wyśpiewać tę swą piosenkę do końca. Thank you.
Dziękujemy bardzo, panie Jurku, za wyświetlania. To tyle, jeśli chodzi o filmy. Myślę, że obydwa filmy przybliżyły nam świetnie sylwetkę i dzieła Janusza Lewandowskiego. Teraz może pytam pytania z sali. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, nazywam się Jacek Lipop. Jestem współpracownikiem gazety Tygodnika, a czasami i Gazety Codziennej Polskiej. I chciałbym tutaj polecić Państwu dzisiejszą gazetę Tygodnik, która będzie przez cały tydzień, gdzie napisałem artykuł Zima w warszawskich galeriach. Piszę o wystawie Jerzego Tchórzewskiego, mojego profesora ASP, w Kordegardzie i w archidiecezji warszawskiej. W tej samej archidiecezji jest wystawa wspaniałych obrazów Janusza Lewandowskiego do 26 stycznia. I ja zachwyciłem się zwłaszcza jego ostatnimi obrazami. Opisuję te obrazy i tę wystawę. Jak również chciałbym polecić wystawę takiego młodego malarza, Karola, nazwisko teraz mi uleciało. Słucham? Tak. Pilarka, tak jest. Który jest... Palca, tak. Który został laureatem Bielskiej Jesieni. Grand Prix otrzymał. Wspaniałe obrazy, realistyczne, wręcz miejscami hiperrealistyczne. Także te wystawy chciałbym Państwu polecić, a przede wszystkim wystawę obrazów Janusza. Dziękuję Ci, Januszu, za Twoje obrazy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przy okazji powiem, że w piątek Janusz Lewandowski będzie gościem o godzinie 11 w Radio Wnet. Także zapraszamy do wysłuchania. Krzysztof Sowiński.
Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sowiński. Gościłem Janusza wielokrotnie na plenerach w Ciechanowie. Także Mazowsze Januszowi jest bliskie, tylko nie z racji na ziemię czerwińską. Ale ja chciałem Ci, Janusz, zadać takie pytanie, ponieważ już od dłuższego czasu śledzę Twoją twórczość, mam kilka Twoich obrazów, muszę się pochwalić. A jednocześnie bardzo mnie jako artystę również pociąga Twój sposób myślenia. I chciałbym zapytać Cię trochę tak przekornie, co rozumiesz przez harmonię w sztuce?
Pytanie pozornie łatwe, ale w sumie trudne, dlatego że harmonia to jest słowo uniwersalne. Obowiązuje w każdym utworze dobrym, muzycznym, poezji i w literaturze, w tak samo sztuce. Harmonia jest to zgodność rytmów, elementów w obrazie. No to jest harmonia. Harmonia jest rzeczą pozytywną. Może być destrukcja oczywiście. Ale no White powiedział kiedyś, że tam gdzie jest symetria, tam jest nuda. Ale to tak powiedział White. Harmonia rzeczą pożądaną i pozytywną. Tylko tyle ci odpowiem na to.
A jak oceniasz współczesną sztukę? Ile tam harmonii?
O, to jest pytanie trochę ryzykowne, dlatego że musiałem się tu otworzyć. No mam maleńki przykład współczesnej sztuki. Niedawno wyczytałem, no jest taka nagroda, bardzo prestiżowa nagroda imienia Turnera. Bardzo wielka nagroda, wiecie, kto był Turner. Otóż ta nagroda funkcjonowała bardzo dobrze, ale teraz, niedawno otrzymała ją artystka, która nie umie malować. To tylko tyle a propos sztuki współczesnej. Ale to jest świadomy zabieg.
Proszę bardzo, są pytania jeszcze z sali?
Dobrze. Bardzo mi jest bliska Twoja postawa, ta właśnie, która daje miejsce w obrazach, również literaturze, poezji, symbolice, mitologii. Sama też przeżywam w ten sposób, ogólnie można powiedzieć, kulturę. Chciałam się dowiedzieć, jaką rolę przypisujesz swojej twórczości podświadomości. Bo ja na przykład, mnie uderzyła w obrazie Ziemia, na niebie wizja jakby Uranosa. Było to bardzo sensualne niebo. Nie wiem, na ile to był zabieg świadomy, a na ile moja wyobraźnia dopowiedziała resztę. I kiedy tworzysz, na ile świadomy koncept realizujesz, a na ile dajesz się ponieść po prostu emocjom?
Aniu, zadałaś pytanie niezwykle trudne i skomplikowane, dlatego nie będę wchodził w pojęcie podświadomości, nie chcę się bawić do Junga ani Fromma, Erika Fromma, ani tak dalej. Podświadomość nie chcę zostawić sobie podświadomości. Ja maluję świadomie. Z tym, że nie wiem, nie analizuję siebie malując, nie jestem tutaj jakimś naukowcem w stosunku do siebie samego. Maluję, oczywiście intuicja, to jest lepsze słowo dla mnie, bardziej praktyczne i bardziej doświadczalne. Intuicja, skojarzeniowość. Wszystko to są bogactwa, które się czerpie z całego bagażu doświadczeń osobistych. Natomiast nie wchodzę w pojęcie podświadomości, bo to jest zbyt skomplikowane.
Proszę bardzo, może z tej strony są pytania?
No cóż, żeby wytłumaczyć, podświadomość to jest to, co w nas zwierzęce. Natomiast to, o czym mówisz, intuicja, to jest ta nieświadomość. Bo poza tym mamy jeszcze nadświadomość, czyli to już jest ta wyższa sfera. Czyli takie cztery etapy są: podświadomość, nasza zmysłowość, zwierzęcość i tak dalej, to, co powoduje naszymi działaniami. Później jest nieświadomość. Tak po jungowsku to chciałem wytłumaczyć, żebyśmy byli świadomi. Czyli ta nieświadomość, czyli intuicja, o czym nie wiemy, co nas prowadzi w jakichś dobrych kierunkach. A wcześniej była jeszcze ta świadomość taka intelektualna.
Andrzejku, bo można jeszcze i tak dalej.
I jeszcze nad. Ciebie prowadzi jakaś nadświadomość.
Gdybyście zapytali mojego profesora Nachta Samborskiego, świętej pamięci, co to jest podświadomość, to by was wyśmiał, dlatego że to jest dla malarza takiego rasowego jak Samborski, dla kapisty, czy jakiegoś innego malarza z krwi i kości, to są tematy nie do rozważania absolutnie. To tylko tyle.
Proszę bardzo. Proszę.
Januszu, jestem oczywiście pod wrażeniem twojego malarstwa, ale chciałam zapytać o lata, których to stworzyłeś. Których to latach?
Nie słyszałem, a lata?
Lata. Lata. Ostatnie, czy 10 lat?
To są lata do zasięgu pamięci mojej. To jest lata... Powiedzmy 5 lat wstecz, najpóźniejszy okres 6-7 lat wstecz do naszych dni.
Aha.
Tak.
Czyli ostatnie jakieś 10 lat, tak?
No coś takiego. Tak,
dzięki.
Tak.
Proszę bardzo. Proszę pan Krzysztof Wojciechowski, ale przez mikrofon, bo spotkanie jest nagrywane. Proszę państwa, będzie to w naszym archiwum.
Januszku, ja mam... jedno pytanie, a w zależności od odpowiedzi może drugie. Czy kiedykolwiek zaprosili cię do tego Zamku Ujazdowskiego? Czy miałeś tam jakąś kiedyś wystawę?
Krzysiu, bardzo mnie to pytanie rozbawiło. Opowiem wam. Kiedyś bywałem, wychodziłem. Nie gniewajcie się, że jestem taki skrajny i jednorazowy. Jak wychodziłem, miałem pewnego kaca moralnego i specjalnie szedłem przez Park Łazienkowski i tam się uspokajałem i ten kac mnie wywietrzał w ogrodzie Parku Łazienkowskim. Nigdy nie doświadczyłem w Zamku Ujazdowskim czegoś takiego, co by mnie wzbogaciło, co by mnie rozczuliło, co by mnie przysporzyło mądrości. Nigdy czegoś takiego nie dotrzy. A mogę dawać przykłady niektórych działań. Na przykład taka malarka, nie malarka, to co ja mówię, to by się obraziła. Jedna twórczyni, jeszcze jak był dyrektorem ten Włoch, nie pamiętam jak się nazywał, to kazała sobie przywieźć samochodami ciężarowymi ogromną stertę ziemi. I tą ziemię w takim formie murak. I tę ziemię wysypali przed wejściem. No i to było wielkie dzieło sztuki, wszyscy podziwiali, ale przyszła jesień, były deszcze i zaczęło się to rozmywać. I ten dyrektor nie wiedział, co zrobić, bo gdyby to sprzątnął, to by odszkodowanie było chyba z milion złotych, wiesz. No i był kłopot z tym dziełem sztuki. To tylko tyle a propos Zamku Ujazdowskiego.
No to teraz w takim razie drugie pytanie. Czy wiążesz nadzieję z nowym dyrektorem? Nazywa się Bernatowicz chyba, przyjechał z Poznania. Przeczytałem dwa wywiady z nim. Zapowiadał tam rewolucję, to znaczy powrót do sztuki normalnej, a nie do ekscesów. Czy nie warto by było z nim się spotkać i pogadać, żebyś miał tam na przykład stałą wystawę? No bo tam ja widziałem parę wystaw takich, na przykład mój kolega ze szkoły filmowej, Józio Robakowski, który naprawdę w szkole filmowej uchodził za awangardystę, a tam filmik dał o tym, jak wiertarką sobie tutaj wierci w uchu. Ta szatniarka siedziała, mówiła: panie, uważaj pan, bo to jakiś coś może mu się tam stać, no bo wiertarkę do ucha, wiesz, no i tego typu sprawy. Czy nie warto by było z tym Bernatowiczem się spotkać i pogadać o,
tak,
prawdzie,
ja znam
o sztuce?
To, no. Znam to nazwisko, ale miałem doświadczenie osobiste. Jeśli państwo pozwolą, to króciutka opowieść na temat poznańskiego faceta. Były dyrektor Muzeum Narodowego, Piotr Piotrowski. Był taki dyrektor tuż po Ruszczycu. Ja miałem z nim starcie maleńkie, ponieważ poszedłem kiedyś, ja często chodzę do muzeum, ja patrzę, w tej sali sztuki zachodnioeuropejskiej na pierwszym piętrze wisi ogromny obraz Leona Tarasiewicza. Wśród tych obrazów 17-18 wiecznych. I to był taki dysonans, że nawet ślepy by to zauważył, że jest to burzenie tej ładnej ekspozycji, pewnej harmonii. I napisałem, zobaczyłem, czy nie pilnują te panie, napisałem, bo taki był postument, bo to był taki tytuł interwencje. To on miał takie pomysły, żeby burzyć, żeby między Matejką postawić na przykład obraz współczesny i tak dalej. Ja napisałem tak, a po co to? I poszedłem na kawę na dół do kawiarni. I się podpisałem tak troszeczkę niewyraźnie. Ale sobie uświadomiłem, że dlaczego ja sobie podpisałem się tak niewyraźnie. Wróciłem specjalnie z powrotem, patrzę, a tam już stoją tłumek ludzi i oto ten, to ten nam pokazują, że ja sprofanowałem obraz tego Tarasiewicza, którego osobiście znam zresztą. Nie mam nic przeciwko, nie mam nic przeciwko niemu, tylko trzeba być ślepym i głuchym, żeby w tym miejscu postawić taki obraz. I to właśnie zrobił z Poznania Piotr Piotrowski, dyrektor muzeum. Później wziął i umarł, ale przed tym jeszcze wyrzucili go z tegoż muzeum. Ja byłem lekko się przyczyniłem prawdopodobnie do wyrzucenia tego dyrektora. To a propos Poznania, bo mam złe doświadczenie, ale w tym wypadku będzie dobre.
Januszu, mam takie, przepraszam za te mówienie o świadomościach różnych. Na tym się nie mam świadomości. Natomiast ważne jest twoje malarstwo, myślę. I tutaj jest istotą. Zastanawiałem się kiedyś, sam maluję, czy to ma sens. Czy to nie jest anachroniczne jakieś działanie człowieka, nie wiem, pierwotnego. No kiedyś ludzie pierwotni malowali w tych jaskiniach. To miało sens. Ale czy teraz, kiedy są różne środki wizualne, jakieś ekscesy w sztuce, nie wiadomo co. Czy my nie jesteśmy jakimiś dziwolągami historii? Ale dzięki tobie wiem, że to przejdzie do historii i to ma sens. No. Dzięki.
Dziękuję, dziękuję. Ale co mam odpowiedzieć? Nie.
Czy ma sens malowanie?
A, nie, 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 bo słuchajcie. W sztuce jest niezwykle ważna postawa wobec sztuki. Postawa. Jaką ma ktoś postawę, tak mniej więcej jest wygląda sztuka. I dlatego ja kiedyś powiedziałem, że bliższa jest mi postawa twórców rysunków naskalnych, na przykład Blasco czy Altamirze na przykład, niż postawa niektórych postmodernistów. I dam taki przykład. Kiedyś wyczytałem taką notatkę Miłosza, Czesława Miłosza. I on był taki zjazd w Berkeley poetów. I każdy poeta czy poetka cytowali swoje wiersze. Takie zawsze brawa, to było nudne. Recytowali. I wreszcie jedna pani zacytowała swój wiersz i na sali zapadła cisza i nie było braw. Cisza była. Wzruszyli się. Na drugi dzień w New York Timesie był taki artykuł, który ją zniszczył. Jakim prawem ona ingeruje w wolność jednostki? Tak nie wolno. To jest brak tolerancji. Nie wolno ingerować w wolność jednostki. To tak na Marię się tego, co mówimy.
Słuchaj, poezja to jest, no poruszyłeś taką rzecz piękną, która kiedyś istniała i poeci byli ważni i zauważani w społeczeństwie. W tej chwili nie wiem, no, czy ci poeci, jacyś malarze, czy coś, czy oni gdzieś w jakichś skansenach nie powinni gdzieś być pokazywani młodzieży, jak kiedyś powstawała sztuka na przykład, tradycyjna.
No tak, tak. Moim zdaniem, żeby ten temat, poznawanie świata poprzez poezję, moim zdaniem jest bliższe prawdy niż sposób racjonalny. Bo nauka ma to do siebie, że coraz są głębsze dna, coraz inne piętra, nieskończoność. Poezja ujmuje to w sposób swoisty i bardziej prawdziwy, jeśli chodzi o opis świata. To tylko na tej poezji.
Januszku, czy mogę powiedzieć coś na temat fotografii, bo pan zahaczył o nowe techniki i jakby postraszył artystów, że fotografia, że film, że malarstwo to... I ja właściwie panu odpowiem. Otóż Fiodor Dostojewski w powieści pod tytułem Młodzik zastanawia się właśnie nad istotą fotografii, która wtedy powstała, kiedy Dostojewski miał tam 20 parę lat, to wymyślono fotografię. I wie pan, co on zauważył? Jaki był niezwykle przenikliwy. Mówi tak, fotografia. No niby oddaje, jak portret robią fotograficy, no, że podobny facet. Ale tylko artysta, malarz, jak zrobi tego samego faceta, namaluje, to jednocześnie odda jego charakter, jego duszę, jego osobowość. A fotograf przypadkowo może, albo artysta fotograf, ale jeszcze za Dostojewskiego to nie było artystów fotografów, tylko tacy dworscy. No. Więc coś w tym jest, że ręczna robota jednak i przez artystę wykonana zawsze zwycięży. No.
Słowo a propos fotografii, to nie chodzi, to co powiem za chwilę, to nie dotyczy fotografii jako takiej, tylko dotyczy pewnej postawy skrajnie awangardowej. No, Marcel Duchamp, no, Zeus sztuki współczesnej, Zeus. I kiedyś w liście do swojego przyjaciela napisał w ten sposób i cytuję. Wiesz, co ja sądzę o fotografii? Myślę, że spowoduje ona to, że ludzie znienawidzą malarstwo dopóki nie znajdzie się coś innego, co spowoduje, że znienawidzą fotografię. To jest postawa awangardowego twórcy o zasięgu światowym. Czyli postawa destrukcyjna. Burzyć, a nie burzyć, burzyć. To tylko tyle.
Jeszcze może na zakończenie prezeski się wypowiedzą.
Zapraszamy w lutym do nas.
Janusz, ty wiesz o tym, że zawsze byłam i jestem fanką twojego malarstwa i wiesz o tym i bardzo się cieszę, że cię namówiłam w końcu na wystawę u nas w DAP-ie w lutym. Kochani, serdecznie zapraszamy. Myślę, że
17.
To... Tak, 17 lutego i wernisaż, kochani, to będzie na pewno wspaniała wystawa i myślę, że będzie też dalszy ciąg dyskusji, bo ja uważam, tak jak jeden z twórców powiedział, że to, ten akt twórczy, to co włożymy energię podczas tworzenia, podczas właśnie malowania, tworzenia, tak, to jest coś takiego, co jest w tym zaklęte obrazie na wieki. I to widać, że czasami jak przejdziemy przez sale muzealne, gdzieś nas coś tak zachwyci, nawet nie to arcydzieło, które znamy, ale nieraz jakiś mały, nieduży obraz tchnie taką energią. I u Janusza to jest właśnie, słuchajcie, w tych jego obrazach. Właśnie ta jednorodność i ten duch, który zaklął podczas tworzenia. I za to, Janusz, ci bardzo dziękujemy.
Dziękuję
jeszcze
bardzo.
Raz się cieszę, że będzie... W galerii DAP na Mazowieckiej 11A w Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyku o godzinie 18. Tak, zawsze są przeważnie wernisaże. 17 lutego tego roku, czyli za chwilę, kochani, będzie o 18 na dole w naszej największej galerii DAP.
Zapraszamy naprawdę bardzo serdecznie. Ja się cieszę, że będzie twoja wystawa, Janusz. Dziękuję
bardzo.
Dziękuję panią prezes i jeszcze członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski Stefan Truszczyński.
Dzień dobry państwu, Truszczyński. Proszę państwa, to będą cztery trochę dłuższe zdania o czterech osobach, bo tutaj kilka osób bardzo mądrze reklamuje i zachęca. Ja na końcu też powiem o jednej sprawie konkretnej, ale bardzo ważnej. Otóż najpierw szapoba, mistrzu, ten dzisiejszy wieczór, oczywiście szkoda, że nie stoją tutaj pańskie obrazy, byśmy wtedy mogli zobaczyć, ale to, ten pomysł z tymi filmami był bardzo dobry. Zacznę od tego filmu drugiego, który był pełen informacji, który był, pokazał nam rodzinę, pokazał nam szereg rzeczy. No, był taki normalny, dokumentalny film zmontowany. Można by z tego filmu krótkiego, tam 10 minut, zrobić naprawdę kilka filmów, tam było wiele pomysłów. Ale pierwszy film pana Wojciechowskiego, Krzysztofa, to był po prostu taki brulion, zapis. I była w tym fantastyczna myśl. Cały film był zrobiony na jednym ujęciu. Cały czas pan chodził. I w tym filmie właściwie poznaliśmy pana jako człowieka niesłychanie energicznego. Takiego fajnego faceta, który naprawdę jest wiarygodny.
Nie rozmawiam o chorobach na przykład, jak się spotkamy. A nawet nie wiem, jakie mam ciśnienie.
A jeszcze ile tam było treści w tym filmie pana Krzysztofa. Zauważyliście, jak się traktuje w Polsce artystę. Artysta ma jakąś kanciapę gdzieś tam pod strychem. Nie ma okien, nie ma światła. Ma dwa malutkie lufciki. Ale jak jest tam prawdziwy człowiek, to wszystko jest nieważne. Czy tam jest ładne, czy jest zamiecione. To jest po prostu to, co pan mówi. Duch. Duch się liczy i ta treść wewnętrzna. Teraz się rozgadam i się pogubię. Teraz chciałem powiedzieć o, jak już jestem przy filmach, tu padło przed chwilą nazwisko Stefana Szlachtycza. Otóż to jest ten pan, tutaj siedzi. Stefan Szlachtycz jest jednym z najstarszych żyjących filmowców, dokumentalistów. Jest uczniem, właśnie nie wiem, Stefanie, Wola czy Bosaka?
Wola.
Wola. Ukochanym uczniem Wola. Ja kiedyś robiłem takie programy autobiograficzne w telewizji.
Jedynym studentem na roku.
Wykorzystałem to w tym, tak, wykorzystałem to, byłem u Waltera i dał mi takie programy przeglądy twórczości. To trwało w niedzielę 12 godzin i przez 12 godzin miałem zaszczyt prezentować, pokazywać dorobek pana, naszego tutaj gościa, Stefana Szlachtycza. Parnicki, nie wiem, czy w ogóle pisarza mało kto już pamięta, filmy o Parnickim, wiele różnych dokumentalnych filmów. Także mamy tutaj wspaniałego gościa. Brawo!
Fabularny film. Według Parnickiego się nie liczy.
Nie, no właśnie mówię.
Nie dokumentalistę.
Nie, powiedziałem.
Ja czasem nim bywałem, ja przecież robiłem.
Bo ja jestem dokumentalistą.
Fabularnym.
Tak, oczywiście. No,
Tak,
drogi mienniku, pamiętasz, że jak cię kiedyś w chałupach był wypadek. Samochód potrącił, ja lecę, patrzę, samochód potrącił Stefana. Także trochę pamiętam jeszcze i wiem, że robiłeś filmy fabularne i pamiętam.
Tak. W szpitalu do dziś ci to pamiętam.
Dziękuję ci, no nie sposób było, nie. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć państwu o, teraz pogubię. Chciałem jeszcze państwu powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Mówiłem o panu Lewandowskim, o panu Wojciechowskim, o panu Szlachtyczu. Jest jeszcze jedna osoba, która uschowała się, która prowadzi tą imprezę i teraz przystąpię do ataku zasadniczego. Dlaczego w ogóle się odważyłem państwu głowę zawracać? Otóż Teresa Kaczorowska, tu mam taką książkę, Obława Augustowska. Wiecie czy nie wiecie, mam nadzieję, że wiecie. Fantastyczna praca dokumentująca zbrodnię sowiecką w Augustowie. Teresa Kaczorowska, wieloletnia dyrektorka Centrum Kulturalnego w Ciechanowie, autorka, redaktorka ciechanowskich zeszytów literackich, 20 ileś lat. I proszę państwa, co się dzieje? Puszczę tutaj kartkę, do Państwu. Jeżeli ktoś będzie chciał, proszę dać albo maila swojego, albo adres domowy. Wyślemy informację, artykuł, reportaż. Otóż Teresę Kaczorowską bezczelna władza, władza na ogół jest bezczelna, chamska i w ogóle nie chce się rozpędzać, wyrzuciła z pracy z dnia na dzień. Proszę pana, PSL-owska jest tak samo jak inna władza. Niech pan, dobrze, ale spokojnie z tym PSL-em. No, PSL to akurat nie weźmie ziemi polskiej, nie wywiezie do Pernambuco. Ale to nie chodzi o to. Dobrze, ale to ja panu zaraz mikrofon będzie pan mówił. I mnie to, ta władza jest w połowie PSL-owska, bo Starościna jest PSL-owska, ale tam się zebrali inni i tak dalej. Dobrze, ja nie będę powtarzał tego, co, pod czym podpisali się twórcy ciechanowscy, kilkadziesiąt osób, szefów organizacji kulturalnych i najważniejsi właśnie ludzie kultury z tego regionu podpisali się w proteście przeciwko temu wyrzuceniu. I teraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, którym pani Teresa, pani doktor Teresa Kaczorowska, erudyta, pisarka, dziennikarka i tak dalej. No i w ogóle macie, sami widzicie, kto to jest, prawda? My musimy coś zrobić. Jeżeli dacie, niech pan to puści, tą kartkę dalej. Może jednak ktoś tam się wpisze. Daj dalej, dalej, połóż. Chodzi o to, że wyślemy artykuł ten i te materiały, żeby zorganizować jakąś obronę. Będzie sąd, pani Teresa się nie podda, ale również trzeba tych wszystkich marszałków, wojewodów zmieniających się, jak wiadomo, i innych zapytać wprost, dlaczego dopuścili do takiej sytuacji. Właśnie polecam, ja tutaj rozdałem trochę ksero tych odbitek tego materiału, tryptyk mazowiecki, tam jest o trzech sprawach, właśnie o pani, o wyrzuceniu, właśnie skandalicznym wyrzuceniu pani dyrektor z centrum, które tworzyła przez wiele, wiele lat w Ciechanowie i tam jeszcze są inne sprawy, oszukiwania chłopów, którym kradną ziemię na drogi, słuszne drogi, ale nie płacą, oszukują i o Izabelinie, gdzie pod Kampinosem chcą zrobić śmietnik. Także bardzo proszę, dziękuję. Proszę przeczytajcie ten materiał i zastanówcie się, każdy może coś zrobić. To nie jest tak, że to jest sprawa beznadziejna. Każdy z was, z państwa może coś zrobić. Dziękuję. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Pan Stefan się ujął za mną, ale to jest wieczór Janusza Lewandowskiego.
Ja chcę państwu jeszcze powiedzieć, że ta drobna kobieta organizowała przez wiele lat programy o wybitnym poecie, biskupie.
Maciej Kazimierz Sarybiejskim, ale nie biskup.
Tak. No, ale nie był biskup. Sarybiejski dostał ówczesnego Nobla podobno. I nawet sam Rubens przyozdobił tego Nobla. I ja parę razy rejestrowałem to, co ta kobieta tam wyczyniała. Konkursy poetyckie, spotkania, wszystko. Zebrałem to i tam z innymi swoimi filmami zaniosłem do redakcji TVP Historia. Wtedy był tam szefem redaktor Piotr Gursztyn. Mówię, niech pan sobie obejrzy, coś panu się może tu przyda. A on mówi tak, uwaga, teraz się skupcie. A szef redakcji TVP Historia na to mówi tak, ja nie oglądam filmów. Więc ktoś tu zwariował. Tak samo jak zaproponował, zaraz przypomnę sobie kto, prezesowi Kurskiemu, żeby zrobić serial o profesorze Konecznym i nauce o cywilizacjach, to prezes Kurski się spytał, a kto to był Konieczny? No więc my po prostu żyjemy wśród niedołuków, którzy rządzą telewizją i nieźle prowadzą tylko polityczne, rozrywkowe i sportowe tematy, a tak zwana sztuka wyższa
i kultura wyższa, to po prostu im gdzieś tam zwisa. No.
Dziękuję panie Krzysztofie, o wspomnienie o sobie. I jeszcze ostatni głos.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, Aneta Jaźwińska. Chciałam serdecznie podziękować Januszowi za zaproszenie, za jego postawę. Jestem, mogę tak się chyba nazwać, koleżanką, jedną z osób, która pleneruje z Januszem od wielu lat. Jest to dla mnie wielka radość, przyjemność, zaszczyt przebywać właśnie z taką osobowością, z taką postacią, która tak wzbogaca grono polskich artystów, malarzy. Dziękuję ci, Januszu, za twoją twórczość i prosimy o więcej.
Anetko, dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego na nowy rok życzymy. Wszystkiego dobrego. Gratulacje.
Proszę państwa, myślę, że ten bukiet róż, który przypłynął ze Szczecina, z galerii Kapitańskiej, niech będzie uczcieniem tego wieczoru. Dziękuję Janusz bardzo i życzę, żebyś malarsko malując wyśpiewał swoją piosenkę do końca.
Ale pozwolisz, że to jest moja własność.
To jest twoja.
Mam prawo dysponować tymi kwiatami jak chcę. W związku z tym pozwolę, że tobie to dam. Bo ja idę teraz na wódkę, a wódka i kwiaty to nie bardzo konweniują ze sobą.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu i zapraszam w każdą pierwszą środę miesiąca na podobnie interesujące spotkania. Dziękuję i zapraszam.